Jeśli chodzi o chrześcijaństwo, tak szeroko pojęte, to w jego obrębie możemy wyodrębnić dwa rodzaje oddawania Bogu czci. Pierwszy rodzaj można nazwać jako oddawanie Bogu czci poprzez ofiary, poprzez składanie ofiary. Chodzi o to, że w tym rodzaju oddawania Bogu czci główny nacisk położony jest na składanie Bogu ofiar w jakiś sposób. Liczy się ofiara, jaką składamy Bogu. Wszystko inne aż takiego znaczenia nie ma. Ta ofiara jest centralna w tym rodzaju oddawania Bogu czci i wszystko się wokół tej ofiary kręci. Ona jest istotą oddawania Bogu czci, przynieść Bogu ofiary. Ale jest też i drugi rodzaj oddawania Bogu czci w chrześcijaństwie. Ten rodzaj oddawania Bogu czci można nazwać jako oddawanie Bogu czci poprzez posłuszeństwo Jego Słowu, poprzez posłuszeństwo Bogu. W tym sposobie oddawania Bogu czci główny nacisk położony jest na Boże Słowo i na posłuszeństwo temu Słowu. Wszystko inne nie ma aż takiego znaczenia, więc wszystko w tym modelu czy sposobie oddawania Bogu czci kręci się właśnie wokół Bożego Słowa i skupia się na to, by być posłusznym temu Słowu. Więc powstaje pytanie, który z tych sposobów oddawania Bogu czci jest właściwy? A może obydwa są właściwe? One się w jakiś sposób wykluczają, więc jest to bardzo ważne pytanie, czy który z nich jest właściwy, a może oba są właściwe. Więc ponieważ są to kwestie, które dotyczą oddawania Bogu czci, to są kwestie najważniejsze, dlatego jeśli o to chodzi, nie powinniśmy mieć żadnej wątpliwości. Powinniśmy wiedzieć, jakiej czci Bóg oczekuje od nas. I ta dzisiejsza historia pomaga nam znaleźć odpowiedź na te kluczowe pytania. Czyli jakiej Bóg oczekuje czci od ludzi? Czy oczekuje ofiary, czy może posłuszeństwa, czy może obu w jakiś sposób? Więc wracamy do naszej historii, którą przeczytaliśmy. Bóg przemówił do króla Saula. Bóg przemówił do niego poprzez proroka Samuela i Bóg powiedział do Saula bardzo kilka, czy w zasadzie jedną konkretną rzecz. Więc przeczytajmy, co Bóg do niego powiedział. Potem Samuel powiedział do Saula: Pan posłał mnie, abym namaścił cię na króla nad jego ludem Izraelem. Posłuchaj zatem tych słów Pana. Tak mówi Pan zastępów. Postanowiłem zająć się tym, jak Amalekici postąpili z Izraelem, gdy Izrael wychodził z Egiptu. Stanęli mu wówczas na przeszkodzie. Wyrusz więc teraz i pobij Amalekitów, wytęp ich jako obłożonych klątwą, ich samych i wszystko, co do nich należy. Nie oszczędzaj ich, lecz zadaj śmierć wszystkim od mężczyzny do kobiety, od dziecka do niemowlęcia, od bydlęcia do owcy, od wielbłąda do osła. Zatem król Saul otrzymał od Boga jasny i precyzyjny nakaz. Amalekici i wszystko, co do nich należy, zostało obłożone przez Boga klątwą i należy ich wszystkich wybić. Od mężczyzn, kobiety, poprzez dzieci, niemowlęta oraz ich dobytek. Wszystko to ma zostać zabite. Więc nie ma tu nic skomplikowanego, prawda? Jest nakaz jasny, prosty, jeśli chodzi o treść, o przesłanie. Ale zanim przejdę dalej, to chciałbym może wyjaśnić pewną kwestię, bo być może wydaje ci się, że to polecenie, jakie Bóg dał Saulowi, jest bardzo okrutne i niegodne Boga, który jest uważany za dobrego Boga. Być może wydaje ci się, że Bóg nie może być dobrym Bogiem, skoro nakazuje ludobójstwo. Otóż jeśli spojrzymy na ten fragment, to widać w nim jasno, czy bardzo wyraźnie, że Amalekici w tej historii nie są dobrymi. Tak? To nie jest taka sytuacja, że Bóg nakazuje tym złym Izraelitom wybić cały lud, ponieważ oni są dobrzy. Tak? Widzimy, Amalekici są tymi negatywnymi antybohaterami w tej historii. Izraelici gnębieni przez Egipcjan. Tak? Izraelici byli gnębieni przez Egipcjan przez wiele lat. W Egipcie uczyniono ich niewolnikami. i których synów mordowano w Egipcie, tak, żeby się nie rozrośli. I tych Izraelitów, tych gnębionych, wyprowadził Bóg przez Mojżesza z Egiptu i prowadził ich przez pustynię. I kiedy Izraelici wędrowali po pustyni, co Amalekici zrobili Izraelitom? 5 Mojżeszowa, 25 rozdział, w wersecie 17 do 19 czytamy. Pamiętaj, co uczynił ci Amalek, gdy byliście w drodze, kiedy wychodziliście z Egiptu. Wyruszył on przeciw tobie i lekceważąc Boga, wybił wam wszystkich tych, którzy wycieńczeni pozostawali w tyle, a ty sam także byłeś znużony i zmęczony. Nie pamiętacie tą historię, kiedy Mojżesz, kiedy doszło do walki Izraela z ludem pewnym i co Mojżesz, czy dopóki trzymał ręce w górze, to wygrywali? To właśnie była walka z Amalekitami. Tak? To była walka z Amalekitami. Oni wyszli walczyć z Izraelem, tym pognębionym w Egipcie, więc Amalekici nie byli tymi dobrymi tutaj. Więc Bóg osądził Amalekitów nie tylko za to, co zrobili Izraelitom, ale generalnie za całe zło, jakiego się dopuścili i postanowił wymazać ich z ziemi, cały lud. Więc Amalekici nie byli przyjemnym narodem. Czytamy, że Samuel, co zrobił temu królowi Agagowi? Poćwiartował go. Dlaczego tak zrobił? Bo to była adekwatna odpowiedź na to, co robili Amalekici swoim wrogom. Więc nie dlatego, że Samuel był tak okrutny, ale po prostu okrutny był Agag. Dlatego ten naród, ponieważ tak postępował, no Bóg powiedział dosyć i postanowił wymazać ten lud z ziemi. Uwolnił, można powiedzieć, ziemię od tych ludzi, od ich niegodziwości, jakich się dopuszczali. Oczywiście na nasze dzisiejsze kryteria to jest straszna rzecz, ale wtedy ta brutalność była dużo większa niż dzisiaj. Więc patrzmy przez pryzmat tego, jak postrzegano te rzeczy w tamtym czasie. Więc w tamtym czasie Bóg wyświadczył całemu światu dobro, pozbywając się tych Amalekitów. Ale wróćmy do Saula. Bóg dał jasne i precyzyjne słowo, co Saul ma zrobić z Amalekitami. Więc nie była to jakaś trudna kwestia, skomplikowana kwestia, kilkaset przykazań różnych, tak? Nie, on dostał jedną prostą rzecz do wykonania, pewne dzieło za pośrednictwem proroka Samuela. Więc Bóg jest tym, który mówi. Bóg przemawia, Bóg kieruje do człowieka swoje słowo i widzimy, że Bóg skierował swoje słowo do Saula. Jaka odpowiedź Saula była na to słowo? Co Saul zrobił z tym słowem? Czy Saul wykonał wszystko, co Bóg mu nakazał? No w wersecie 13 czytamy o tym, że Saul, kiedy Samuel przybył do Saula, to wtedy Saul, no można powiedzieć, ogłosił: wypełniłem słowo Pana. Tak, szczycił się tym, wypełniłem słowo Pana. Saul był przekonany, że wypełnił wszystko, co Pan mu nakazał. Ale w wersecie 14 czytamy odpowiedź Samuela na to, co powiedział Saul. A Samuel zapytał: a zatem skąd to beczenie owiec, które dźwięczy mi w uszach, i skąd to ryczenie bydła, które mnie dochodzi? Jeżeli Saul wypełnił słowo Pana, to czemu Saul słyszy beczenie owiec oraz ryczenie bydła? Przecież o to miało być wybite. Przecież Bóg nakazał wybić to bydło Amalekitów. Bóg kazał wybić wszystkie zwierzęta Amalekitów. Więc Samuel w ten sposób daje znać, że coś tu jest nie tak, skoro słychać owce i bydło Amalekitów. I Saul zaczyna się tłumaczyć, wyjaśniać Samuelowi, co się wydarzyło. Więc w 15 wersecie Saul mówi: ach, właśnie, odpowiedział Saul, to od Amalekitów. Wojsko je sprowadziło, bo postanowiło oszczędzić najlepsze owce i bydło, by ofiarować je Panu Twojemu Bogu. Resztę jednak potraktowaliśmy jako obłożone klątwą. To już widzimy, już nie Saul zrobił, tylko wojsko, inni. Tak, więc Saul, widzimy, tylko częściowo, można by wykonał słowo Pana. To, co było liche i marne, no to zabili. Z tym akurat nie mieli żadnego problemu. Wybili wszystkich ludzi, ale na zwierzęta się połasili, brzydko mówiąc. Problem pojawił się z tym, co było dobre i tuczne. Żal im było zabijać dorodne zwierzęta, więc sobie wymyślili, że to, co najlepsze, to zachowają, żeby to ofiarować Panu w Gilgal. Że nie zabiją tego teraz tu na miejscu, tylko wezmą te wszystkie zwierzęta, zaprowadzą do Gilgal i tam złożą te zwierzęta w ofierze Panu. Więc można pomyśleć, jakże miło z ich strony, że pomyśleli właśnie w taki sposób. Ależ ci Izraelici byli oddani Panu, skoro na taki wspaniały pomysł wpadli, prawda, żeby złożyć w ofierze Panu najlepsze bydło i owce Amalekitów. Ależ oni byli wspaniałomyślni, prawda? Zobaczmy, co dzieje się dalej, jaka jest reakcja Boga. Jak Bóg reaguje na to, co zrobił Saul i całe jego wojsko. Jak Bóg przyjął tę wspaniałomyślną ofiarę Saula i wojska. W wersecie 11 Bóg mówi do Samuela: żałuję, że ustanowiłem Saula królem. Odwrócił się on ode mnie i nie wypełnił mojego słowa. A w 19 wersecie Samuel przemawia do Saula i mówi mu: więc dlaczego nie posłuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup i dopuściłeś się tego, co w oczach Pana jest niegodziwością? I w końcowej części wersetu 23 czytamy: ponieważ wzgardziłeś słowem Pana, On wzgardził tobą i nie będziesz królem. Zatem widzimy bardzo jasno, że Bóg traktuje postępowania Saula w jednoznaczny sposób. Bóg traktuje to jako odwrócenie się od Niego, od Boga. Traktuje to jako niegodziwość, traktuje to jako niewypełnienie Bożego Słowa. Bóg traktuje działanie Saula jako wzgardzenie Bogiem. Dla Boga Saul zawiódł. Saul zawiódł na całej linii. Saul dopuścił się ogromnego grzechu. I Bóg jest tym nieposłuszeństwem Saula dotknięty. Bóg został obrażony w ten sposób. Oczywiście Saul próbuje się bronić, że to w zasadzie nie jego wina. On zrobił wszystko przecież, co Bóg mu powiedział. W 20 wersecie Saul mówi, lecz Saul odpowiedział: przecież posłuchałem głosu Pana. Wyruszyłem, dokąd posłał mnie Pan. Przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a ich potraktowałem jako obłożonych klątwą. Lud natomiast wziął z łupu obłożonego klątwą najlepsze owce i bydło, aby je ofiarować w Gilgal, Panu, Twojemu Bogu. Więc Saulowi wydaje się, że zrobił wszystko to, co Bóg mu nakazał. On jest o tym dogłębnie przekonany, że jego postępowanie jest jak najbardziej właściwe. A to, że lud wziął z tego łupu obłożonego klątwą, aby to ofiarować Panu, to nie jest dla Saula żadnym wypaczeniem Bożego Słowa. Przecież lud wziął to bydło i owce, aby ofiarować je Panu. W końcu i tak zostanie to bydło zabite, czy te zwierzęta zostaną złożone jako ofiara dla Pana, więc tak naprawdę to o co tyle szumu? O co całe to zamieszanie? Więc Saul nie widzi żadnego problemu w tym, co się wydarzyło. Nie widzi żadnego swojego uchybienia. Raczej jest dumny z tego, jak to się potoczyło. Jest dumny z tego, że lud chce ofiarować Panu to całe bydło, te wszystkie zwierzęta na ofiarę i chce to zrobić w Gilgal. Zatem Saul w ogóle nie widzi w tym, co się wydarzyło, żadnego zła. Nie widzi w tym żadnej swojej winy. Jemu się cały czas wydaje, że wypełnił słowo Boga, że wykonał wszystko, co Bóg mu powiedział. Natomiast Bóg jednoznacznie daje do zrozumienia, że to, co zrobił Saul, było złe, było grzechem. I dochodzimy do lekcji, jaką Saul otrzymał od Samuela po tym, jak po tej swojej obronie, tak? Ponieważ Saul w ogóle zdaje się nie rozumieć, co się wydarzyło, co takiego złego zrobił, więc Samuel postanawia mu to wyjaśnić. Samuel udziela mu lekcji. Co takiego Samuel powiedział Saulowi? Przeczytajmy. Wersety 22-23. Czy całopalenia i ofiary są dla Pana taką przyjemnością, jak słuchanie Jego głosu? Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Bunt jest jak grzech uprawiania czarów, a upór jak oddawanie czci bożkom domowym. Więc Samuel stawia pewne pytanie. Stawia pytanie, które jest adekwatne do sytuacji, w jakiej znalazł się Saul. Czy całopalenia i ofiary są dla Pana taką przyjemnością, jak słuchanie Jego głosu? Tym samym Samuel wskazuje Saulowi, że Bóg czerpie przyjemność ze słuchania Jego głosu. Bogu podoba się, kiedy ludzie słuchają Jego głosu, kiedy są posłuszni Bożemu Słowu. Pytanie, czy taką samą przyjemność Bóg czerpie z całopaleń i ofiar, które są w jakiś sposób oddzielone od posłuszeństwa, od słuchania uważnego Bożego głosu. Więc jaka jest odpowiedź Samuela na to pytanie? Ofiary czy posłuszeństwo? Co Samuel odpowiada? Dwa elementy składają się na odpowiedź. Pierwszy element mówi nam, że posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Samuel mówi w bardzo jasny sposób. Posłuszeństwo oraz uważne słuchanie Bożego Słowa są lepsze niż ofiara. Bogu bardziej podoba się, gdy jesteśmy posłuszni Jego Słowu, gdy uważnie i dokładnie słuchamy Jego głosu i wykonujemy je dokładnie i uważnie. Wykonujemy dokładnie i uważnie wszystko to, co On nam mówi. Więc jeśli mamy do wyboru ofiarę bez posłuszeństwa Bogu lub posłuszeństwo Bogu, bez ofiary, można powiedzieć, to powinniśmy wybrać posłuszeństwo Bogu, a nie ofiarę. Drugi element odpowiedzi Samuela mówi nam, że bunt jest jak grzech uprawiania czarów, a upór jak oddawanie czci bożkom domowym. Bunt, czyli świadome nieposłuszeństwo Bogu, niewypełnienie tego wszystkiego, co Bóg nakazał, jest takim samym grzechem jak grzech uprawiania czarów. A karą za uprawianie czarów była śmierć. Upór, ale też można to przetłumaczyć jako arogancja, czy też niesubordynacja, niepodporządkowanie się Bogu, jest jak bałwochwalstwo. A Bóg zakazał bałwochwalstwa w dekalogu, więc jest to ogromny grzech. To, czego dopuścił się Saul, jest ogromnym grzechem. On wypełnił tylko częściowo to, co Bóg mu powiedział, ale to sprawiło, że nie wypełnił tego, co Bóg mu powiedział w ogóle. Zatem, jeżeli mamy sytuację taką, jak ta, w której znalazł się Saul, to musimy powiedzieć, że te ofiary z bydła i owiec Amalekitów, które lud chciał złożyć w ofierze Panu w Gilgal, są dla Boga wyrazem buntu i uporu, a w związku z tym są dla Boga obrzydliwością. Dlatego też Bóg postanowił odebrać królestwo Saulowi, ponieważ ten dopuścił się bardzo poważnego grzechu. On odwrócił się od Boga poprzez to, że nie wykonał tego polecenia w sposób, jaki Bóg mu powiedział. Robert Bergen w komentarzu do pierwszego, właśnie do tego fragmentu, tego rozdziału napisał tak. Jasne jest, że Tora, czyli prawo mojżeszowe, włącza ofiarę do życia w posłuszeństwie Bogu. Tak? Czyli ofiara, Bóg nakazał w prawie mojżeszowym, żeby lud składał ofiary, ale Bóg nakazał, żeby to czyniono w odpowiedni sposób. Ale nigdy nie przewiduje, aby ta ofiara stała się zastępstwem dla posłuszeństwa. Tak? Jasne jest, że Tora włącza ofiarę do życia w posłuszeństwie Bogu, ale nigdy nie przewiduje, aby stała się zastępstwem dla posłuszeństwa. Więc nie można powiedzieć, że albo dam ofiarę, albo będę posłuszny Bogu. Nie ma takiej alternatywy. Bóg wymaga posłuszeństwa. I w ramach tego posłuszeństwa Bóg dał Izraelitom nakaz składania określonych ofiar w określony sposób, w określonych czasach. Ale samo składanie ofiar pozbawione posłuszeństwa nie jest tym samym. Wtedy ofiary stają się wyrazem nieposłuszeństwa i jako takie są przez Boga odrzucane. Więc Saul i lud właśnie w taki sposób myśleli. Myśleli, że Bóg co prawda powiedział im, aby wybili wszystko, co jest obłożone klątwą, ale jeśli tego nie zrobią i wezmą z owiec i bydła i złożą to w ofierze Bogu, to będzie to tak samo dobre. I historia ta pokazuje, że źle myśleli. Ofiara nie jest zastępstwem, czy też zamiennikiem posłuszeństwa Bogu. Więc najlepsze, co Saul mógł zrobić, to dokładnie wypełnić to, co Bóg mu nakazał. W ten sposób uwielbiłby Boga. Natomiast kiedy tego nie zrobił, to zgrzeszył. Boga nie da się uwielbić nieposłuszeństwem Bożemu Słowu, nieuważnym słuchaniem Bożego głosu. I to mamy bardzo często pokazane na kartach Słowa Bożego, na kartach Pisma Świętego. Zastosowanie. Ta historia pokazuje nam, na czym polega prawdziwe uwielbienie Boga. Ta historia pokazuje nam, na czym polega prawdziwe oddawanie Bogu czci. Czy też na czym polega biblijne chrześcijaństwo. Boga wielbimy, czy też oddajemy Jemu cześć poprzez posłuszeństwo Jego Słowu. I widzimy to w całej Biblii generalnie. Bóg wymaga posłuszeństwa przede wszystkim. Bóg przemówił do Adama i Ewy. I czego od nich oczekiwał? No oczekiwał uwielbienia, tak, ale jakiego? Bóg oczekiwał od nich, że będą mu posłuszni i nie zjedzą owocu z zakazanego drzewa. Bóg przemówił do Izraelitów za pośrednictwem Mojżesza. I czego Bóg oczekiwał od Izraelitów? Że będą zachowywać wszystkie przykazania, jakie Bóg im dał przez Mojżesza, że będą zachowywać wszystkie przykazania prawa mojżeszowego. Bóg przemówił też do nas przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. I jakie jest oczekiwanie Boga od nas? Że będziemy posłuszni Jezusowi Chrystusowi, że zachowamy Jego Słowo, że będziemy przestrzegać Jego nauczania. Więc Bogu oddajemy cześć przez posłuszeństwo Bożemu Słowu, przez posłuszeństwo Chrystusowi, który jest Bożym Słowem. Ta historia pokazuje nam, że Saul zawiódł. Saul nie uwielbił Boga, Saul nie oddał Bogu czci i dlatego Saul jest dla nas negatywnym przykładem. Na nim uczymy się tego, jak nie powinniśmy Boga czcić. Tak? Jak nie powinniśmy Boga czcić, ale też musimy zawsze pamiętać, że jest też druga strona medalu, że potrzebujemy wzorca tego, jak powinniśmy Boga czcić i Pan Jezus Chrystus jest tym pozytywnym wzorcem dla nas, jest tym pozytywnym przykładem. Widzimy, że Jezus uwielbił Boga. Jezus wypełnił to wszystko, co Bóg mu nakazał. Jan w Ewangelii Jana w 17 rozdziale mówi o słowach Jezusa, jakie Jezus wypowiedział. Ja Ciebie uwielbiłem na ziemi. Przez co? Przez to, że wypełniłem dzieło, które mi powierzyłeś do wykonania. Saul dostał dzieło do wykonania i nie uwielbił Boga, zawiódł. Ponieważ nie wypełnił tego wszystkiego, co Bóg mu powiedział. Jezus dostał dzieło do wykonania i nie zawiódł. Ponieważ wypełnił wszystko, z czym Bóg go posłał. Raz za razem czytamy o tym, jak w życiu Jezusa realizują się, czy wypełniają się pewne proroctwa, które zostały zapowiedziane w Starym Testamencie. To się stało, aby się wypełniło Pismo, tak? Jezus wypełnił Pismo. Jezus był posłuszny Ojcu. A zadanie Jezusa było o wiele trudniejsze niż zadanie Saula. Ale raz za razem widzimy w Ewangeliach, jak Jezus jest posłuszny swojemu Ojcu i posłuszny aż do śmierci krzyżowej. A ponieważ wypełnił wolę Ojca, to Ojciec wywyższył Go, wzbudził Go z martwych, ustanowił Panem nieba i ziemi oraz sędzią żywych i umarłych. Saul zawiódł, Saul był nieposłuszny Bogu, Jezus natomiast nie zawiódł i wypełnił wolę Ojca. Cierpiał bardzo. Ale mimo to, kiedy był prowadzony na krzyż, nie otworzył swoich ust jak owca na rzeź prowadzona. Więc Saul jest przeciwieństwem Jezusa. Dlatego dobrze jest mieć przed swoimi oczami zarówno jednego, jak i drugiego. Negatywny i pozytywny przykład. To nam pokazuje, jak powinno wyglądać nasze posłuszeństwo. Jak nie powinno wyglądać i jak powinno wyglądać. Więc mamy przykład negatywny oraz przykład pozytywny. Negatywny w Saulu, pozytywny w Jezusie. Ta historia uczy nas, że znajomość Bożego Słowa jest w biblijnym chrześcijaństwie kluczowa, zasadnicza. To jest punkt wyjścia w chrześcijaństwie. Bóg przemówił. Bóg przemówił przez Pana Jezusa Chrystusa. Bóg przemówił przez Pana Jezusa Chrystusa do nas, do mnie i do ciebie. Czy wiesz, co Bóg do ciebie powiedział przez Pana Jezusa Chrystusa? Czy znasz Boże Słowo? Czy znasz nauczanie Jezusa? Jest to kluczowe, zasadnicze, fundamentalne, ponieważ jeżeli nie znamy Bożego Słowa, to nie będziemy w stanie być posłusznymi Bogu. Jeżeli nie wiemy, czego Jezus nauczał, jeżeli nie wiemy, do czego Jezus nas wzywa, to jak możemy być Mu posłuszni? Nie możemy. Więc wszystko, co będziemy robić dla Boga, możemy być naprawdę szczerzy i oddani, ale jeżeli nie będzie to wynikało z Bożego Słowa, to będzie to tylko Boga drażniło i przez to nasza wina będzie coraz większa. Dlatego chrześcijaństwo skupia się na Słowie Bożym. Opiera się na Słowie Bożym, koncentruje się na Bożym Słowie, skupia się wokół Bożego Słowa. Słowo Boże jest kluczowe w biblijnym chrześcijaństwie. Właśnie dlatego Biblia, czyli Pismo Święte, ma miejsce centralne w biblijnym chrześcijaństwie. Nasze chrześcijańskie życie musi być poddane Bożemu Słowu, musi być zgodne z Bożym Słowem, musi opierać się na Bożym Słowie, na nauce Pana Jezusa Chrystusa. I to jest bardzo ważne, aby to rozumieć. Posłuszeństwo Bogu jest równe posłuszeństwu Chrystusowi, Jego nauczaniu. Jeśli nie jesteśmy posłuszni Chrystusowi, jeśli nie jesteśmy posłuszni nauce Pana Jezusa Chrystusa, to nie jesteśmy posłuszni Ojcu. Dlatego nasze chrześcijańskie życie musi opierać się na nauce naszego Pana. A żeby tak było, to musimy ją znać, rozumieć i stosować w swoim życiu. Musimy być wykonawcami słowa Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego jeżeli słyszysz jakiegoś człowieka, który mówi ci na temat chrześcijaństwa i chrześcijańskiego życia, i może mieć wspaniałe tytuły z przodu przed imieniem i nazwiskiem, albo może nie mieć wcale żadnych tytułów, ale jeżeli słyszysz jakiegoś człowieka, który ci mówi na temat chrześcijaństwa i tego, jak powinniśmy żyć jako chrześcijanie, to pierwsze i najważniejsze pytanie, jakie powinniśmy zadać, jest takie. Czy to powiedział Jezus? Czy to jest nauczanie Jezusa? Czy On rzeczywiście tak powiedział? Czy faktycznie Jezus tego nauczał? A następnie powinniśmy to sprawdzić, czyli wziąć do ręki Pismo Święte i sprawdzić, zobaczyć, czy faktycznie Jezus tak nauczał, czy w kontekście tego, co tam jest napisane, czy to faktycznie ma sens, czy Jezus tak faktycznie uczył. A jeśli nauka tego człowieka nie zgadza się z tym, czego Jezus nauczał, to takiego człowieka powinniśmy uznać za fałszywego proroka, za antychrysta, za zwodziciela. Bóg przemówił do nas przez swojego Syna, dlatego powinniśmy być posłuszni Jemu, Jezusowi. I Jego głosu powinniśmy słuchać uważnie. Tak jak owce znają głos swojego pasterza i idą za Nim, tak i my musimy znać głos Chrystusa i za Nim podążać. Za kim podążasz? Kto jest twoim pasterzem? Jakiś człowiek, który ma tytuły lub nie ma? Czy może jest to Chrystus? Czy czytasz Pismo Święte? Czy studiujesz nauczanie Jezusa? Czy uczysz się tego, co Jezus powiedział? I czy dążysz do tego, żeby to stosować w swoim życiu? Czy Pismo, jako Słowo Chrystusa, jest dla ciebie najwyższym autorytetem i też jedynym autorytetem w sprawach wiary i posłuszeństwa? Ale też ta historia uczy nas, że bardzo łatwo jest być posłusznym Bogu, jeśli to nas nic nie kosztuje, jeśli jest to dla nas wygodne. Zabicie lichych i słabych zwierząt, czy też pozbycie się Amalekitów, no dla Izraelitów nie było jakimś problemem większym. Łatwo im to przyszło, ale żeby pozbyć się dorodnych i tych tucznych zwierząt, to już był problem. Oni o tak nie chcieli się tego pozbyć, więc wymyślili, że zamienią to w ofiarę, żeby to miało sens. Tak, żeby to miało sens. Nie widzieli sensu w mordowaniu, zabijaniu tych zwierząt wcześniej. Dopiero widzieli sens, jak złożą Bogu to w ofierze. Widzimy, że pojawiła się chciwość i nie chcieli tych zwierząt zabić od tak. I dzisiaj w chrześcijaństwie też często pojawia się ten grzech. Mamy rzesze ludzi, którzy chętnie przychodzą na przykład na jakieś wieczory uwielbienia. Tak, przychodzą, gdzie mogą pośpiewać, gdzie mogą poczuć jakąś duchową atmosferę, dzięki czemu poprawia się ich samopoczucie i później idą do domu przekonani, że uwielbili Boga. A rzeczywistość może być zupełnie inna. Nie to, żebym miał coś przeciwko wieczorom uwielbienia, jest na nie miejsce, ale w odpowiednim kontekście. Dlaczego rzeczywistość jest inna? Ponieważ w wielu przypadkach w życiu tych ludzi nie ma posłuszeństwa Bożemu Słowu. W ich życiu nie ma uważnego słuchania głosu Boga. Ci ludzie nie są często członkami żadnego zboru, nie trwają w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwach. W ich życiu nie ma uczniostwa, nie ma stawania się coraz bardziej podobnymi do Jezusa Chrystusa. W ich życiu nie ma uświęcenia, nie ma wzrostu. Jest tak zwana kumbaya, pobujajmy się wspólnie, miejmy fajną atmosferę i rozejdźmy się do domu i na tym się skończy uwielbienie Pana. Ale Pan Bóg czegoś takiego nie przyjmuje. To nie jest uwielbienie, które by się Bogu podobało. Dlaczego? Ponieważ Bóg pragnie posłuszeństwa. Posłuszeństwa Chrystusowi, upodabniania się do Chrystusa, stawania się takim, jakim On był. W ich życiu za to jest wygoda. Tak? Mnóstwo wygody. Tyle, że takiego wygodnego uwielbienia Bóg nie przyjmuje. Takie postępowanie Boga w ogóle nie uwielbia Go. Posłuszeństwo. Posłuszeństwo czasami jest niewygodne. Bardzo często jest niewygodne i kosztowne. Tak? Jeżeli chcemy być posłuszni, Chrystus mówi, kto chce pójść za mną. Co niech zrobi? Niech weźmie swój krzyż. Niech zaprze się samego siebie, tak? Niech weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Więc posłuszeństwo Chrystusowi jest kosztowne, jest wymagające, czasami jest nieprzyjemne, bolesne, ale w tym jest wielka radość. W tym jest wielka radość, ponieważ w ten sposób wielbimy Boga. Dlatego uczmy się posłuszeństwa od Pana Jezusa Chrystusa. Bądźmy posłuszni Jemu, niezależnie od tego, czy jest to dla nas wygodne, czy nie, czy czujemy coś, czy nie, czy będzie to nas kosztowało coś, czy nie. Bądźmy posłuszni Chrystusowi tak, jak On był posłuszny Ojcu, kiedy był tu na ziemi. A Jezus był gotowy na wszystko, żeby tylko uwielbić Ojca. I kiedy na przykład był w ogrodzie Getsemane i kiedy się modlił, to widzimy, jaka cena towarzyszyła temu poświęceniu Chrystusa, posłuszeństwu Chrystusa. Jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, Jezus się modlił. To było dla Niego ciężkie. Tak, anioł był obok, który Go umacniał, bo to było ciężkie. Jezus płacił cenę, ale mimo wszystko wytrwał i do końca był posłuszny Ojcu, posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Więc Jego naśladujmy, nie naśladujmy Saula. Nie funkcjonujmy na zasadzie ofiary, że teraz ja będę ofiary składał Bogu, ale będę żył, jak będę chciał. Będę chodził w niedzielę do kościoła, a przez resztę tygodnia będę żył po swojemu. Tak nie działa. Uwielbienie, najlepsze uwielbienie, jakie możemy Bogu ofiarować, to kiedy jesteśmy posłuszni Jemu. Ofiary nie mają znaczenia. W takim sensie, co zaoferujemy Bogu, ponieważ Jezus złożył jedną doskonałą ofiarę, więc nic nie może przebić tej ofiary. Ofiary, jakie możemy złożyć, to jest jedynie dziękczynienie. To jest ofiara naszych ust. Więc bądźmy posłuszni Ojcu. Nie tak jak Saul, ale jak Chrystus. Amen.